Witajcie w pierwszym dniu wakacji.
Mądre dzieci.
Już można powoli realizować marzenia o podróżach, tych bliskich i dalekich. Jeśli marzyliście o nich przez cały rok, to teraz jest szansa, że odwiedzicie te miejsca.
Chciałbym pojechać w Himalaje i wspiąć się na górę Nanga Parbat.
A moja wymarzona podróż to podróż na Mount Everest.
Pojechać do Zakopanego i wspiąć się na Giewont.
Dziś sprawdzimy, co by było, gdybyście pojechali w góry, zwłaszcza właśnie w te wysokie góry, czyli Tatry. Czy trzeba tam zachowywać pewne zasady bezpieczeństwa? Dziś przypomnimy te zasady. Powiecie o swoich pomysłach na wakacje, a my podpowiemy, co jest ważne, nawet jeżeli na razie nigdzie nie wyjeżdżacie. Będą też wspomnienia z dalekich podróży Neli reporterki. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy.
No to. Lecimy!
Zaczęły się wakacje, a w wakacje dobrze jest popodróżować, odwiedzić nowe miejsca i spełnić swoje marzenia, choćby takie.
Pojechać do Zakopanego i wspiąć się na Giewont.
W związku z takimi marzeniami my dziś przypomnimy górskie porady, których jakiś czas temu udzieliła nam pasjonatka gór, pani doktor inżynier Małgorzata Ciosmak.
Ja Tatry bardzo dobrze znam, praktycznie prawie co roku tam jeżdżę, ale w góry trzeba się dobrze przygotować. Trzeba wiedzieć o tym, że w górach czasami pogoda się bardzo szybko zmienia i jeżeli nawet piękne słońce było rano, kiedy już będziemy w górach, po prostu może się okazać, że nagle jest załamanie pogody, jest temperatura niska, silny wiatr, deszcz. Trzeba odpowiednio obuwie mieć, trzeba mieć odpowiednie ubranie, takie, które zabezpieczy i od zimna, i od deszczu. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że w środku wakacji potrafi w górach spaść śnieg, szczególnie w Tatrach. Dlatego też trzeba zawsze być przygotowanym na wszelkiego rodzaju zmiany. Na pewno kondycja jest bardzo ważna, ale dla osób, które fizycznie może nie są bardzo wytrzymałe, jeśli chodzi o Tatry, polecałabym dolinki reglowe. To się tak fachowo nazywa. Od Tatr zachodnich, gdzie mamy Dolinę Chochołowską, po Tatry Wysokie, czyli po tej stronie wschodniej, Dolina Rybiego Potoku, no i to osławione Morskie Oko. Nawet z mojego własnego doświadczenia wiem, że jeżeli kondycja nie jest najgorsza, nie trzeba wcale jechać tymi konnymi zaprzęgami. Piechotą czasami jesteśmy szybciej, dlatego że konie pod górę bardzo powoli idą serpentynami. Natomiast my możemy iść skrótem i wtedy szybciej jesteśmy, a w najgorszym wypadku jesteśmy w tym samym czasie w Morskim Oku jak te zaprzęgi.
A jeśli na przykład chcemy wybrać się na dłuższą wędrówkę i na taką bardziej stromą górę?
Jeżeli wybieramy się natomiast dużo wyżej, dobrze jest zaplanować sobie czas. Dlatego, że no oczywiście, kiedy idziemy, najpierw mamy bardzo dużo siły, prawda, jesteśmy wyspani, najedzeni, możemy dalej pójść, ale pamiętajmy o tym, że musimy wrócić. Inaczej się wchodzi pod górę, inaczej się schodzi w dół. Organizm zmęczony różnie reaguje, dlatego też trzeba również wziąć ze sobą coś do picia. Najlepiej nawet w takie dni ciepłe mieć ze sobą ciepłą herbatę z cytryną i mocno osłodzoną. I coś do jedzenia, jakąś kanapkę jedną czy dwie. Pamiętajmy też o tym, że odpady, jakieś papierki czy butelki zabieramy ze sobą. One są lżejsze po opróżnieniu i dlatego wcale nie będzie nam ciężej, jeżeli będziemy je z powrotem ze sobą zabierać i wyrzucać na przykład przy wyjściu z takiej dolinki reglowej.
Dziś w programie przypominamy zasady zachowania się w górach. Pewnie niektórzy z Was w tym roku je odwiedzą. Pani doktor inżynier Małgorzata Ciosmak, która od lat wędruje po górach, przypomina nam, jak zaplanować taką górską wycieczkę, żeby dzieci też dały radę.
Jeśli chodzi o dzieci, to sytuacja jest taka, że mają taki system, że biegną do pewnego momentu, potem wymagają, żeby nawet się zdrzemnąć chwilkę i potem dalej już mogą iść znowu, tak samo zrelaksowane. Trzeba sobie odpowiednio zaplanować miejsca odpoczynku, żeby nie przeciążyć, żeby nie zniechęcić dzieci do tego, żeby później już też chodziły z nami w góry. żeby same też tą pasją się zaraziły. Te odpoczynki na początku proponowałabym tak raz na pół godziny z 5 minut zrobić sobie i poobserwować, jak dziecko się zachowuje, bo to są rzeczy bardzo indywidualne. Szczególnie osoby muszą zwrócić na to uwagę, które są z nizin i z tego poziomu pobrzeży Bałtyku. Nie można zrobić tak, żeby od razu jednego dnia po przybyciu wyjechać wysoko czy wyjść wysoko w góry. Musimy pamiętać o tym, aby osoby, które są z nizin, odpowiednio przeszły tak zwaną aklimatyzację. Zazwyczaj jest to 1 do 2 dni, kiedy organizm z tych warunków ciśnienia i temperatur, które panują na poziomie niskim, przyzwyczaiły się do warunków górskich. Szczególnie osoby, które mają problemy na przykład ze zdrowiem, z ciśnieniem czy z pracą serca, muszą o tym pamiętać. Osoby, które są z podgórskich terenów, praktycznie nie muszą przechodzić takiej aklimatyzacji, bo już są przystosowani do tych warunków.
Jak na przykład wybrać sobie taką dobrą trasę, pamiętając na przykład, że to jest nasza pierwsza rodzinna wycieczka w góry.
Jeśli chodzi o wybór trasy, którędy będziemy szli, musimy stopniować stopień trudności. Czyli najpierw spróbujmy jakąś lekką, niedużą, krótką dolinkę. Zaplanujmy tak, żeby można było gdzieś usiąść, coś zjeść. Osoby, które z dziećmi wybierają się, proszę o tym pamiętać, że jeśli chodzi o sprawy wysokościowe i wiek dziecka, do 7 roku życia nie powinno się wychodzić wyżej niż schroniska tatrzańskie. Dlatego, że jeszcze serce i inne układy, na przykład układ oddechowy dziecka nie są tak wykształcone, tak przystosowane, tak wytrenowane, żeby w tych warunkach mogły dobrze to znieść. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś dziecko weźmie w nosidełka i wejdzie na Giewont, czy gdzieś jeszcze wyżej. Nie ma znaczenia, czy dziecko idzie, czy dziecko jest niesione. Organizm nieprzystosowany niekoniecznie szybko, ale w późniejszym wieku może po prostu zareagować jakąś dysfunkcją.
Może jest tak, że wy marzycie o górach, a rodzice na przykład wybierają inne kierunki wakacyjnych podróży. Jak przekonać rodziców, żeby wreszcie kiedyś wybrać się w góry?
Na pewno wiele osób się zastanawia, dlaczego warto pójść w góry. My tu, gdzie mieszkamy, znamy swój krajobraz. Tamtego krajobrazu niekoniecznie. Mnie na przykład pasjonuje to, że wychodząc w górę, za załomem skał widzę już inny krajobraz, widzę inną przestrzeń. To piękno gór jest tak przecudowne o każdej porze dnia, o każdej porze roku. Jest tak różne, tak bajkowe są te krajobrazy, że każdy trud poniesiony, aby wyjść gdzieś tam wyżej, naprawdę rekompensowany jest przez to piękno przyrody. Przepiękne, szczególnie w tych wczesnych godzinach, są sytuacje, kiedy widać, jak się zachowują zwierzęta, które no później, kiedy większa ilość osób idzie szlakiem turystycznym, po prostu one odsuwają się, bo są płoszone przede wszystkim. No i zwróćmy uwagę też na komunikaty o na przykład niedźwiedziach w Tatrach czy w Bieszczadach. Są przypadki, że ktoś misia traktuje jako taką zabawkę. Nie, proszę Państwa, to są bardzo poważne sprawy, bardzo są trudne później i niebezpieczne sytuacje. Ale kozica na przykład, czy świstak nikomu krzywdy nie zrobi. Warto w Tatrach poobserwować latające orły, bo są miejsca na przykład na Kominiarskim Wierchu, gdzie co roku są lęgi orła wyprowadzone i widać, jak próbują pierwsze loty wykonywać.
Obserwacje można prowadzić na przykład w Dolinie Kościeliskiej lub Dolinie Chochołowskiej w okolicy schroniska. Pewnie dobrze mieć też ze sobą lornetkę. A wy? Jakie miejsca lubicie odwiedzać w wakacje?
Ktoś z naszej klasy jedzie do Chorwacji, leci. Inni jadą nad morze, na kolonie. I to jest wtedy taki super czas, gdzie wszyscy możemy odpoczywać i się tak cieszyć z takiego cieplutkiego okresu.
To jest taki czas, w którym nie ma szkoły, można po prostu się wyluzować. Niektórzy jadą do swoich bliskich, wtedy mają czas, bo po prostu każdy ma luz.
Wyjeżdżam w góry, nad morze, cieszę się słońcem, wyjeżdżam na kolonie z ulubionymi kolegami, z klasą. Jest tak przyjemnie, bo mogę sobie pływać bez przerwy, tak się po prostu zanurzyć w jeziorze i po prostu się unosić.
Eko badacz. Kochani, skoro marzycie czasem o dalekich podróżach, to Nela, reporterka, przypomni swoje dalekie podróże, które są fascynujące.
To było w Argentynie, poszukiwałam orek z grzbietu konia nad taką wielką przepaścią z widokiem na morze. No i właśnie te orki w Argentynie, one tam polują na foki i każda rodzina wykształciła inny sposób polowania. To są bardzo mądre zwierzęta, które potrafią po prostu uczyć się od siebie nawzajem. Albo też po prostu jedna orka może nauczyć całą resztę rodziny, jak coś sama odkryje, nie wiem, zrozumie i potrafią po prostu sobie tłumaczyć i przekazywać z pokolenia na pokolenie różne tam sposoby. No i ta rodzina wykształciła taki sposób polowania na foki, nie w wodzie, ale na lądzie, gdzie po prostu obserwują stado uchatek, a jak jakaś będzie dosyć blisko wody, to wtedy wyskakują na brzeg, tak żeby jakby co z falą mogło się z powrotem wycofać. No i łapią taką orkę, a potem się powoli wycofują, ale czasami mogą za daleko wyskoczyć i wtedy cała rodzina, reszta tych orek, może też wyskoczyć, pomagać tamtej wrócić. Były takie przypadki. Jeszcze chyba takie najbardziej emocjonalne przeżycie to było w Norwegii, bo tam nurkowałam z nimi, znaczy snorklingowałam. Snorkling to jest po prostu jakby nie z butlą tlenową się schodzi pod wodę, tylko po prostu po powierzchni się pływa z maską. Musiałam do tego założyć taki skafander suchy, który jest dosyć trudno założyć, bo on polega na tym, bo jest na przykład pianka, która jest po prostu ocieplaczem takim, że wchodzisz do wody i jesteś mokry normalnie, tylko jest ci cieplej. A suchy skafander polega na tym, że woda w ogóle się nie przedostaje do ciała. I ma bardzo takie ciasne rękawy i jakby takie gumowe otwory na ręce i szyję. Nogi ma połączone, to jest taki kombinezon. No i dosyć trudno się w niego ubrać, zajmuje to czasami więcej niż tak 20 minut. I na raz, dwa, trzy po prostu wskoczyć bez żadnego wahania do wody, żeby te orki nie uciekły. No trochę się bałam, no bo w końcu orki to są takie wielkie zwierzęta, ale z drugiej strony zawsze marzyłam, żeby je zobaczyć tak z bliska, bo to po prostu jest coś nie do zapomnienia, jak się je zobaczy, jak one po prostu płyną, patrzą się na ciebie i rozmawiają między sobą, to jest, no, tego się nie zapomni. Jeszcze oczywiście to nie był jedyny kraj, w którym zobaczyłam orki. Też na Antarktydzie jak byłam, tam popłynęłam, poleciałam, właśnie głównie po to, żeby nurkować w tej wodzie, która jest bardzo zimna. Po prostu jak się zanurzyło twarz, to czułeś takie igiełki mrozu kujące cię. Więc to było dosyć ekstremalne przeżycie. No ale warto było naprawdę zanurzyć się w tej wodzie na Antarktydzie. I tam akurat nie nurkowałam z orkami, ale widziałam je z tego statku, czyli lodołamacza. To jest taki specjalny statek, który może się przebijać przez lód, jeżeli może zamarznie i nie zepsuje się, nie zatonie, jak Titanic, więc to bezpieczny statek do takich wód zimnych. Jak płynęłam, to chyba było, chyba już z powrotem tak powoli zawracaliśmy z Antarktydy, to była taka bardzo, bardzo szara pogoda, niebo było całe szare, nie było widać żadnego kawałka niebieskiego, było mnóstwo chmur, a morze było zupełnie czarne, takie czarno-szare i niebo zlewało się z morzem, nie wiadomo było, gdzie jest horyzont. Padały bardzo takie duże, grube płatki śniegu, zupełnie nie było wiatru, więc było zero fal. No i widzieliśmy właśnie wielkie stado orek, które akurat polowały, więc to było też niesamowite. W ogóle jeżeli chodzi o różne takie części świata, to niektórzy myślą, że na przykład jak się pojedzie do, załóżmy, Norwegii, a potem jak się by się pojechało na Antarktydę, to nie warto jechać na przykład na Antarktydę już potem, bo to jest to samo. Ale to wcale nieprawda, bo każde miejsce, dosłownie każde miejsce na Ziemi jest zupełnie inne, ma inne zwierzęta, oczywiście może mieć takie same, ale zawsze jest coś innego. Inne krajobrazy, bo na przykład Antarktyda to jest kontynent, czyli pod tym całym lodem jest ląd po prostu. I na Antarktydzie to, co jest niesamowite, to jest właśnie to, że z wody, po prostu z samego oceanu wyrastają nagle wielkie, ostre, szpiczaste kawałki skał pokryte lodem. To wygląda jakby czubek jakiejś góry, na przykład, nie wiem, K2 albo Kilimandżaro został zupełnie zalany i właśnie sam czubek wystawał. Więc to właśnie tak wygląda, to jest nie do zapomnienia. A Arktyka, znaczy na samej Arktyce nie byłam, no ale Arktyka to sam lód, więc dlatego to też nie jest kontynent. No i nie zobaczy się tego samego, co na Antarktydzie. Poza tym tam są niedźwiedzie polarne, a na Antarktydzie są pingwiny. Więc inne zwierzęta. Z podróżowania bardzo wiele się człowiek uczy, nawet podświadomie. Można nie wiedzieć, że się czegoś uczysz, tylko, nie wiem, słuchając, nawet czytając jakieś znaki po drodze, obserwując po prostu otoczenie, uczysz się nowych rzeczy, też obserwując zwierzęta głównie. To właśnie moje ulubione takie zajęcie w podróżowaniu, po prostu poznawać nowe zwierzęta. Tak naprawdę to po to podróżuję, bo po prostu kocham zwierzęta i chcę je widzieć w ich naturalnym środowisku, uczyć się o nich i mieć jak najbliższy z nimi kontakt.
Dziś mówimy o wakacyjnych podróżach, ale zanim wyjedziemy, trzeba zajrzeć na mapę, dokąd pojedziemy.
Dużo mniej, praktycznie wcale, nie korzystamy już z takich klasycznych map. Pojawiła się nowoczesna technologia typu GPS, mapa online. No, kiedyś mapy wyglądały tak, że po prostu były one na papierze i tam sami rysowaliśmy po tych mapach i zaznaczaliśmy różne drogi i odległości, które chcemy pokonać.
Posługujemy się GPS-ami głównie, mapami z telefonu, no i dużo, dużo innych rzeczy, na przykład w komputerze mamy jakieś mapy, możemy sobie wyznaczyć kierunki, telefon.
Jak posłużyć się takim GPS-em?
W pierwszym momencie biorę swój telefon lub mojego opiekuna i sprawdzam położenie, gdzie mam dojechać, wyszukaj miejscowość. Nam mówi, kieruj się na południowy wschód lub skręć w prawo za 500 metrów.
No właśnie, ale co się stanie, jeżeli zawiedzie nas technika i urządzenie?
Telefon może się rozładować. A jak się telefon rozładuje, no to nie można sprawdzić, a mapa zawsze będzie, chyba że się podrze, ale to raczej się uważa.
No, my jedziemy na wakacje na przykład w jedno miejsce i tata zna na pamięć drogę.
W takiej sytuacji, kiedy droga jest znana, nie ma żadnego problemu, ale właśnie, warto mieć przy sobie mapę, taką zwykłą papierową i umieć z niej korzystać, bo jak słyszeliście, technika może nas zawieść. No i co z tymi wakacjami?
Góry, nad morzem, nad Bałtykiem.
Jezioro, bo mam tam domek letniskowy do Warszawy, bo rodzice tam pracują.
Planowałbym wylecieć sobie z Polski do Japonii, a to z powodu tego, że jest tam centrum Pokémon.
Chciałbym, żebym poleciał za granicę. Do Paryża, bo jest tam wieża Eiffla.
Wyjechać albo wylecieć do takich miejsc, które się lubi, albo w których się jeszcze nie było.
Ja bardzo bym chciał, bo słyszałem dużo na przykład o Egipcie. Chciałbym sobie zobaczyć takie różne piramidy.
Słuchajcie, podróże są ważne, każda podróż czegoś nas uczy. Dalekie wyjazdy są bardzo ciekawe. Te egzotyczne gwarantują wiele wrażeń. Ale jeżeli zostajemy na razie w mieście, to co jest ważne?
Trzeba się dużo ruszać, dużo biegać, chodzić, ćwiczyć, jeździć na rowerze. To dotyczy dorosłych i też mniejszych. Ja na przykład dużo chodzę, dużo biegam, dużo jeżdżę i w ogóle się dużo ruszam. Nawet bardzo dużo.
Myślę, że to jest przede wszystkim rozprostowywanie kości. Poza tym, jak się ruszamy, to jesteśmy zdrowsi i możemy schudnąć do wagi docelowej. I oczyszcza nam się głowa ze złych myśli przez wysiłek fizyczny. Ja często się ruszam, chodzę też na basen.
Dużo z moją rodzinką jeździmy na rowerach, spacerujemy, pływamy też wspólnie.
Jeżdżę też co roku z rodzicami w góry, na narty, do miejscowości Ząb, gdzie mieszka Kamil Stoch. A jak wiadomo, on dużo się rusza i dużo ćwiczy. I jest mistrzem.
Do miejscowości Ząb w Tatrach można pojechać w wakacje choćby po to, żeby pochodzić po górach. Oczywiście możecie wybrać też się w niższe góry, na przykład w Góry Izerskie, albo też w Bieszczady. Najważniejsze, by się ruszać, choćby na własnym podwórku. I tego Wam życzę, żeby w Waszych wakacjach nie zabrakło ruchu, radości, nowych wrażeń, zabawy, świetnych pomysłów, dużych i małych odkryć. Trzymajcie się, napiszcie do nas, jakie macie wakacyjne plany i pomysły, a my mamy dla Was wakacyjne książki. Mądre dzieci, małparadio@lublin.pl. Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Miłego pierwszego dnia wakacji. Do usłyszenia.